Dzień dobry, dzień dobry. To jest podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj moim gościem jest dr Przemysław Sepielak z TFI PZU. Dzień dobry, panie Przemku.
Dzień dobry.
Spotkaliśmy się dzisiaj, bo macie nowy, fajny produkt na giełdzie papierów wartościowych, tak? Czyli pierwszy ETF od TFI PZU, takie pół na pół WIG20 i MWIG. I plan na dzisiaj mamy taki, że mamy tutaj prezentację, tak, tutaj przygotowaną przez pana. Spróbujmy się przez nią wspólnie przeklikać. Proszę o poprowadzenie tej prezentacji, ja będę zadawał pytania, ale zanim tutaj sobie ją wyświetlimy, albo może sobie już wyświetlmy, to pierwsze pytanie jest takie, to czemu zdecydowaliście się państwo na wypuszczenie swoich ETF-ów, już powiem w liczbie mnogiej, bo wiem, że kolejne macie państwo w planach. No nie wiem, przecież INPZ-u funkcjonuje od lat z sukcesem, chyba ma się dobrze. Skąd pomysł, że jednak ETF-a trzeba na giełdę wprowadzić?
My jako TFI PZU staramy się, żeby ta nasza oferta dla inwestorów była jak najpełniejsza i odpowiadamy na trendy rynkowe. No, zaczynaliśmy od tych funduszy aktywnych. W 2018 roku powstały pierwsze fundusze indeksowe INPZ-u, aby również rozwinąć tę paletę o takie produkty śledzące po prostu benchmarki. Sukcesywnie dodawaliśmy kolejne fundusze indeksowe do INPZ-u, patrząc właśnie, co może być ciekawego dla klienta, też pytając klienta o zdanie, jakie fundusze by chciał. No ale widzimy, że ten rynek ETF-ów rozwija się na świecie, rozwija się również w Europie dynamicznie. No i teraz też przyszedł czas na Polskę, aby w Polsce widać też takie znaczące zainteresowanie klientów, inwestorów ETF-ami, tymi produktami giełdowymi. No więc my odpowiadamy na to zapotrzebowanie klienta i wychodzimy do różnych grup inwestorów. Jednak trochę inny inwestor jest z tych tradycyjnych funduszy, a inny jest ten, który ma rachunek maklerski i chce kupować, sprzedawać tak w czasie rzeczywistym na giełdzie te swoje fundusze, więc tutaj także dla tego klienta chcemy coś zaoferować.
Tak, ja podzielę się, że to moim zdaniem to jest jedną z wielu, wielu zalet ETF-ów, że ja nie jestem gdzieś w jakiejś sieci sprzedaży, gdzieś nie muszę konta zakładać gdzieś w jakimś gdzieś u kogoś, tylko tak jak mam ochotę, to sobie o 9 kupię, a rozmyślę się, to o 9.30 mogę sobie to sprzedać, prawda? Także to jest oczywiście ogromną zaletą. No dobrze, to przejdźmy do prezentacji, to proszę o kolejne slajdy i ja najwyżej będę się wtrącał i będę zadawał pytania.
No tutaj właściwie nawiązuję do tego pierwszego pytania, do tego, co sobie mówiliśmy, że te ETF-y bardzo szybko się rozwijają. Tutaj jeśli popatrzymy na ten rynek europejski, który zawsze jest jednak kilka kroków za Stanami, ale jednak bardzo przyspieszył w ostatnich latach, tak? Jeśli tutaj mieliśmy początkowo do 2019, mamy ten pierwszy przedział czasowy, jak chodzi o rozwój, tak jeszcze tak powoli się te aktywa powiększały, no to tutaj już kolejne okresy są coraz krótsze, gdy te wartości zdecydowanie przybywają o kolejne miliardy i również to widać na tych naszych funduszach INPZ-u, że po prostu w kolejnych latach coraz szybszy jest wzrost aktywów, większe zainteresowanie klientów, no więc stwierdziliśmy, że warto to jakoś pogodzić, to zainteresowanie funduszami indeksowymi, które są niewątpliwie łatwiej zrozumiałe dla takiego klienta, i no może bardziej tak przejrzyste, transparentne z tym trendem, aby ten klient mógł właśnie w czasie rzeczywistym decydować o tym też, za ile kupuje, za ile sprzedaje, tak, nie czekając właśnie na wyceny księgowe pojawiające się tam z opóźnieniem jednego dnia, tylko od razu może wiedzieć, no jak, po jakiej cenie dokonuje transakcji, od razu szybko dokonać tej inwestycji, chociaż oczywiście warto też mieć na uwadze to, że my promujemy inwestowanie pasywne, więc tutaj nie chodzi nam o to, aby to był taki produkt wybitnie tradingowy, tylko po prostu prosty sposób, tak jak tutaj było powiedziane, bez pomocy sieci dystrybucji, tylko mamy czy to na smartfonie aplikacje, czy to w komputerze sobie wyklikamy, abyśmy mogli dokonywać naszych inwestycji, ale również takich długoterminowych, tak, pod kątem emerytury. To inwestorzy chętnie na IKE, IKZE swoich trzymają również ETF.
Tak, tak. Ja przynajmniej tu w ogóle zły przykład podałem, że kupuję o 9, o 9.30, sprzedaję to tfu, tfu. Zapominam o tych słowach, bo ja też zdecydowanie jestem za takimi ETF-ami, które dają nam jakieś ekspozycje na jakieś szerokie indeksy. Jeszcze mam pytanie do tego slajdu, bo tu widzę, jest 2,2 miliarda złotych w INPZU, ale tylko w tych funduszach indeksowych.
Tak, dokładnie. Tak? To jest ta oferta indeksowa nasza, która no tutaj na tutaj w tym roku już osiągnęła właśnie ten poziom 2,2 miliarda złotych. To jest tylko ta paleta śledząca indeksy.
Dobra, a te liczby, te takie 19,9, 14,5, 9,8, to co to jest tutaj?
Tutaj tak pokazaliśmy taki wskaźnik, jak chodzi o nabycia funduszy. Jeśli przyjmiemy na starcie, że w 2018 ten wskaźnik wynosił powiedzmy 1, to było takie tempo przyrostu, no to z każdym kolejnym rokiem jakby ta sprzedaż funduszy, zainteresowanie INPZ-u się rozkręca.
A, to że rozumiem, że w 2025 aktywa pod zarządzaniem są 20 razy większe niż w 2018.
Tak. No i aktywa, i te nabycia mają coraz wyższe tempo. Tak.
No dobrze, to przejdźmy dalej, to rozumiem.
No tutaj chcieliśmy tak zastanowić się nad tym właściwie, dlaczego polskie ETF-y. No, można pokazać na argument, że jeśli wszystko mamy takie zglobalizowane, no to również tym właśnie jednym kliknięciem z poziomu aplikacji mamy dostęp równie dobrze do takich globalnych ETF-ów. Natomiast no, jest również uważane miejsce na polskie ETF-y i warto się zastanowić, jaka jest wartość dodana. Po prostu są pewne aspekty rynku finansowego, które są takie idealne dla polskiego inwestora, jeśli ten ETF zostanie stworzony tutaj na miejscu. No przede wszystkim dobry mamy przegląd tych polskich aktywów, czy to jak chodzi o rynek obligacyjny, taki może nawet produkt płynnościowy, żeby zagospodarować taki osad na rachunku, czy takie bardziej nawet niszowe, małe, średnie spółki giełdowe. To są produkty, których nie znajdziemy u zagranicznych dostawców ETF-ów, więc warto to stworzyć na miejscu. Natomiast jak chodzi jeszcze o wyjście za granicę, to tutaj na pewno plusem będzie to, że takie polskie ETF-y będą dostarczały ten wynik zabezpieczony, jeśli chodzi o kursy walutowe, to znaczy no my dostarczymy wynik indeksu zagranicznego typu S&P na przykład, Nasdaq, po prostu uwzględniający tylko te zmiany na rynku akcyjnym, nie będzie w tym wpływu kursu walutowego.
Co kto lubi. No. Przecież tyle się mówi o tym, że to takie pasywne, długoterminowe inwestowanie, to może czasami nawet warto się otworzyć na żeby posiadać coś w obcych walutach. No ale to jak tak jeszcze raz.
No oczywiście, no to
co kto lubi.
Klient może sobie wybrać, powiedzmy, tak? Te produkty, albo który ma otwarte ryzyko walutowe, to tutaj ma pełną zagraniczną paletę. A jeśli ktoś chciałby mieć to ryzyko walutowe zabezpieczone, no to może tutaj takie wybrać te produkty lokalne. No i również uważamy, że rozwój polskich ETF-ów będzie mocno wspierał rynek kapitałowy, więc to jest taki efekt kuli śnieżnej, tak? To jedno drugie wspiera, tutaj mamy takie kółko, jeśli będziemy inwestować na giełdzie, zwiększamy obroty, rośnie płynność, inwestorzy też będą tym bardziej zainteresowani, napływ inwestorów polepsza wyceny, co może generować więcej IPO, więcej spółek chętnych do tego, żeby na ten rynek wejść, i tak w kółko. No wierzymy, że po prostu uruchomienie takich prostych produktów dostępnych dla szerokiego grona inwestorów ten rynek będzie napędzał, więc to także będzie sprzyjało ostatecznie tym inwestorom.
Tak, nie, to w teorii to bardzo ładnie działa. Nie? To w Polsce mamy duże zacięcie się na tym chyba najjaśniejszym niebieskim fragmencie, czyli na IPO. Coś trzeba zrobić, żeby tych spółek jednak nie ubywało, a gdzieś tam, wiadomo, zawsze jakieś spółki z giełdy będą chodzić, ale żeby jednak przez lata netto mieć przyrosty w tym w IPO. Cała reszta jest, wydaje się, w miarę oczywista, to wszystko się zgadza, a jednak mamy jednak falę delistingów na polskiej giełdzie. Ale dobra, zostawmy, bo my dzisiaj nie o delistingach, tylko o pasywnym inwestowaniu. Dobrze, to przejdźmy dalej. O, najważniejszy slajd.
Tutaj chcieliśmy powiedzieć właściwie, dlaczego wybraliśmy taką strategię, tak? Bo jest to taka strategia łącząca dwa indeksy. No i można się zastanowić, czy tutaj lepiej mieć to już wszystko razem, czy jednak klient chciałby samemu to złączyć, no ale my akurat wierzymy w to, że chcemy dać taki jak najszerszy dostęp do spółek. Tutaj mamy 60 spółek, tak? WIG20, WIG40, 60 spółek i chcemy to inwestowanie jeszcze bardziej klientowi ułatwić. Te spółki są tutaj w tym naszym ETF-ie 50 na 50%, to trochę odchodzi od tego, jaka faktycznie jest kapitalizacja na giełdzie tych blue chipów versus spółki średnie. My zdecydowaliśmy się to podzielić 50 na 50, to tym samym trochę dodaje temu produktowi takiego dynamizmu względem takich udziałów, jeśli by to patrzeć na kapitalizację, która to jest 74% dla WIG20. Czyli tutaj jest ten produkt dynamiczny, ale też jest to łatwy dostęp do takiej szerokiej palety spółek.
No dobra, panie Przewodniczący, a zadam takie pytanie. Przecież są na giełdzie już notowane ETF-y, jest jeden ETF na WIG20, jest ETF na MWIG. Czemu inwestor nie może sobie złożyć, że kupię sobie, nie wiem, mam 10 tysięcy złotych, kupię sobie za 5 tysięcy ETF-a na WIG20, ETF-a na MWIG40, czym to się będzie różnić od tego, że kupi od państwa ETF od PZU taki łączony indeks, taki łączony produkt?
Nie ma oczywiście tutaj idealnego rozwiązania. No, zawsze można się zastanawiać, czy to nie lepiej, aby rzeczywiście klient sam to łączył. Plusem jest na pewno to, że jeśli ktoś zdecyduje się na taki podział 50 na 50, zrobiłby to samodzielnie, no to rebalancing musiałby też dokonywać sam, tak? Jeśli
a u was będzie wewnątrz w ETF-ie?
Słucham, no a tutaj my odpowiadamy za ten rebalancing, żeby te wagi zawsze były pół na pół, tak? Jeśli już to klientowi taki podział odpowiada, tak? A tak to jeśli powiedzmy WIG20 by zdecydowanie lepiej performował niż MWIG40, no to w takim portfelu klientowskim łączonym, no to tutaj te wagi się zmienią. Klient musiałby tego ETF-a na WIG20 trochę sobie sprzedać, żeby te wagi wróciły do 50 na 50, a tutaj my zadbamy o to, żeby te wagi się zawsze zgadzały.
A to niech mi pan zdradzi trochę kuchni. O ile się będzie musiało odchylić, różnić ten udział, żebyście wy tam interweniowali wewnątrz?
No tutaj na pewno my patrzymy na to, aby ta stopa tego benchmarku, czyli 50 na 50 była dobrze replikowana, więc myślę, że już przy takich wahaniach poniżej 1% zdecydowanie, no to my już tutaj tych dostosowań dokonujemy na poszczególnych akcjach. Zresztą też jak już mówiliśmy o produktach naszych takich bardziej tradycyjnych IMPZ-u, no to my mamy doświadczenie na produkcie IMPZ-u Akcje Polskie, który wprawdzie ma trochę inne wagi, bo 70 na 30, jeśli chodzi o WIG20, MWIG40, ale tutaj to doświadczenie mamy od 2018 roku, więc wiemy, jak tutaj zadbać o to, żeby te wagi były stałe i ta replikacja tego benchmarku naszego się zgadzała.
Aha, czyli de facto będziecie robili to, co robiliście, tylko będzie to notowane, a nie będzie funduszem indeksowym. Taka tam drobna różnica.
W zasadzie tak, tak można powiedzieć, że to doświadczenie już przekładamy na te fundusze notowane, tak.
Dobra, to jeszcze tutaj, zanim przejdziemy dalej, bo to jest super ważna informacja, bo teraz jest ta opłata za zarządzanie, tutaj jest wymieniona na tym slajdzie, ona jest 0,4. No i ona tam, no powiem tak jak na rynek polski, to jest ok, to jest niska opłata za zarządzanie, ale to wiem, że macie promocję chyba do kiedy? Do końca września, że nie pobieracie wszystkich innych kosztów, znaczy tak, no nie przerzucać na klienta może wszystkich innych kosztów, zgadza się?
Zgadza się, no tutaj te koszty funkcjonowania funduszu przez ten okres do 30 września jest pokrywane przez TFI, nie wchodzi to w ciężar wyniku tego certyfikatu. No i pewnie pytanie będzie, co później,
no
tak?
Bo
tutaj
dokładnie.
Każdy się zastanawia, a co po tej promocji, tak? Więc no tutaj... No, Zobaczymy, no nie da się od razu powiedzieć, jaka to będzie wielkość tych kosztów, natomiast z naszego doświadczenia można powiedzieć, przyrównać to do tego produktu analogicznego na akcjach polskich. Tutaj ten TER ostatnio raportowany był 0,7% przy opłacie za zarządzanie no troszkę wyższej, 0,5%. Wprawdzie ten fundusz IPZ-u akcje polskie jest większy, więc też te koszty stałe się przekładają na większą masę funduszu, no ale tutaj bym się spodziewał podobnego TER-a, czyli no może właśnie to 0,7 z racji na to, że te aktywa początkowe naszego ETF-a są jeszcze mniejsze, no i ja myślę, że to będzie do takiego 0,6 mogło zmierzać porównywalnie właśnie do tego już dojrzałego produktu naszego IPZ-u.
No to jest bardzo ważne pytanie, bo to nie wiem, czy pan widział w mediach społecznościowych, że niektórzy blogerzy no tak troszeczkę opakowali, że troszkę kot w worku, ja bym chciał kupić takiego ETF-a, no nie wiem, to dyskutujemy, pasywne tak, inwestowanie tak. Na emeryturę na zawsze i nie wiem, jak on będzie miał, jaki będzie miał TER w przyszłości, tak?
Tak, widziałem i ja śledzę opinię blogerów, wszystkich w internecie staram się zapoznać z tym, co ludzie sądzą. Również sobie tak staram jakoś wziąć do serca te krytyczne opinie ewentualne, więc rzeczywiście widziałem takie zdanie. No, na pewno my nie możemy powiedzieć, jaki ten TER będzie, no bo to się okaże, gdy już jakby te koszty będą się realizowały. Tak? Ja tutaj snuję takie moje przypuszczenia związane z tą taką analogią do bardzo podobnego produktu. Więc tutaj zakładam, że no to obciążenie może być pozostałymi kosztami w okolicach 20-30 punktów bazowych i zakładam, że będzie stopniowo malało wraz z dojrzałością tego produktu, wzrostem tej masy aktywów.
No dobrze. To jeszcze, okej, przejdźmy dalej, zobaczmy, bo to wiem, że mamy mnóstwo ciekawych slajdów. O, super.
Tak, no bo tutaj tak popatrzyliśmy sobie historycznie, odkąd te indeksy Total Return, czyli te dochodowe indeksy, obydwa na WIG i 20 MWIG istnieją. Popatrzyliśmy sobie, jak to wyglądało historycznie takiego wyniku tych dwóch indeksów. No, widzimy tutaj ten WIG 20 jest bardziej stabilny, dynamicznie potrafi przerastać MWIG, a tutaj to tak mieszając, blendując, jesteśmy trochę pomiędzy. No, dodaje to tego dynamizmu ten MWIG, ale jednocześnie nie chcemy, żeby ten produkt był zbyt ryzykowny, zbyt zmienny, więc ta stabilność tutaj tych dużych spółek również jest uchwycona.
Bardzo dobrze. Właśnie tego mi brakowało w początkowych materiałach, takich właśnie jak ten taki, no można było się domyślić, że to będzie gdzieś po środku, jak ten taki, tak. No nie wiem, aż boję się pożyć słówka, indeks MWIG 40 plus WIG 20 po połowie wygląda. No to właśnie mniej więcej w ten sposób.
No i my tutaj uważamy, że warto to połączyć ze sobą, te dwa indeksy, jest to taka ekspozycja już na polską gospodarkę, na większość tych spółek notowanych. Widać tutaj jest spore zaangażowanie w ten sektor finansowy, polskie banki, więc to są takie te spółki, również można popatrzeć na to przez aspekt dywidend, tak? Które te dywidendy dosyć konkretne wypłacają. No my w tym przypadku no, te dywidendy akumulujemy, tak? No tutaj oczywiście można się zastanawiać, co jest lepsze, czy wypłata regularna tych dywidend, czy akumulacja. Być może w takim produkcie emerytalnym no, ta reinwestycja dywidend po prostu działa tak z korzyścią długoterminowo. Po prostu klient już nie musi się zastanawiać, co z ewentualną reinwestycją. Tutaj indeks jest dochodowy. I my także te dywidendy reinwestujemy w kolejne akcje, tak nie musi inwestor robić tego samodzielnie. No i tutaj też dochodzimy do takiego rozważania na temat plusów właśnie inwestowania na polskim rynku kapitałowym, no bo my jednak dochody zazwyczaj czerpiemy tutaj krajowo, lokalnie, i czy także to powinno być inwestowane również lokalnie. Ale no tutaj wierzymy w polską gospodarkę i skoro wierzymy w polską gospodarkę, no to także to się przekłada na polskie akcje, polski rynek finansowy. Te prognozy dla polskiej gospodarki są dobre, będziemy gonić Zachód, rynki rozwinięte, europejskie, więc nie ma przeszkód dla tego, aby ta giełda również rosła dynamiczniej niż jej odpowiedniki w Europie Zachodniej. Tutaj ten obrazek też ładnie ilustruje to, że plusem Polski jest to, że mamy silne sojusze, jesteśmy w Unii Europejskiej, jesteśmy w NATO, więc ta taka stabilność instytucjonalna naszego kraju jest duża, a jednocześnie ciągle jesteśmy gospodarką, która goni, która nie jest jeszcze dojrzała, tylko ma dużo do nadrobienia, nadgonienia i się dobrze, szybko rozwija. Tutaj także kolejny aspekt taki fundamentalny, bo właściwie warto się trzymać tych aspektów fundamentalnych, nie tylko się zastanawiać w krótkim terminie. Skoro wierzymy w inwestowanie pasywne, to nie, moim zdaniem nie trzeba się martwić, że powiedzmy trafiliśmy teraz w początek
Szczyt.
tego ETF-a, gdy mamy konflikt w Iranie i tutaj sytuacja tak krótkoterminowo może jest niepewna, no ale popatrzmy sobie przede wszystkim na fundamenty, tak? Fundamenty nasze gospodarcze są dobre. Jesteśmy teraz 20. gospodarką świata, nasze PKB już tutaj silnie przerasta. No i tak, patrząc na ten prawy slajd, to co wspomniałem, tak? Tutaj te gospodarki największe rozwijają się wolniej, te perspektywy gospodarcze wzrostu mają wolniejsze, więc wydaje się, że również to się przekłada na to, że te polskie akcje powinny przynosić wyższe stopy zwrotu. A z kolei też my, jako Polacy, bogacimy się, no i coraz częściej myślimy o tym, żeby te nasze wolne środki nie trzymać tylko na rachunku bankowym, ale trochę zaryzykować, trochę zainwestować, żeby na tę emeryturę uzbierać więcej niż przyniosłyby to te środki na rachunku bankowym.
Albo, przepraszam, zażartuję, albo kawalerka w centrum dużego miasta kupowana na wynajem.
No też, no to chyba jak chodzi o ten rynek nieruchomości, to wydaje mi się już tak ludzie zaczynają rozważać, że może jest jakaś alternatywa dla niego. Być może te poziomy wycen już zostały najwyższe osiągnięte. Też warto się zastanawiać, jak chodzi o nieruchomości pod kątem demografii, czy na pewno ta demografia nam sprzyja, czy nie. Być może nawet nie, jeśli chodzi o wyceny nieruchomości, więc jest jakaś alternatywa, tak? Nawet jeśli ta demografia jest niesprzyjająca, to nasza produktywność rośnie i przez to gospodarka rozwijać się będzie przez najbliższe lata. I tak jak mówiłem, krajowe spółki wypracowują nadal zyski, przez to wypłacają dobre dywidendy, a jednocześnie warto popatrzeć na wyceny naszych krajowych spółek. One ciągle są niskie, także względem emergingów, także względem rynków rozwiniętych, więc mamy tutaj taki potencjał do tego, aby te spółki polskie rosły. Natomiast no, nasz kraj jest emergingiem, ale bardzo unikalny, bo powiedziałem o tej stabilności instytucjonalnej, mamy dobre położenie geograficzne, jesteśmy blisko tych silnych, rozwiniętych gospodarek, jesteśmy w sojuszach gospodarczych, militarnych, więc jako emerging mamy unikalne zalety, a jednocześnie jesteśmy ciągle tą taką młodą gospodarką, która jeszcze nie zwolniła, tak jak pozostałe rynki rozwinięte.
I co ciekawe, te wyceny, tak jak tutaj na slajdzie widzieliśmy, mimo 3 lat HOSE, to cały czas jeszcze uznajemy, że są atrakcyjne.
Tak, ciągle są atrakcyjne. Jeszcze te poziomy wycen zbliżają się wprawdzie do tych pozostałych kresek tutaj widocznych wyżej, ale ciągle jeszcze nie zostało osiągnięte, więc tutaj ten dystans jest takim potencjałem dla inwestora. No i co nam jeszcze sprzyja, tak? Jest tutaj zainteresowanie zagranicznego inwestora, które się przekłada bezpośrednio, zwłaszcza na te duże spółki z WIG20, to inwestorzy tutaj chętnie wchodzą na WIG20. I no, wydaje się, że jeśli ten inwestor zagraniczny będzie dalej zainteresowany, no to będzie sprzyjać. Natomiast jest ten także popyt krajowy, o którym będę wspominał do upadłego, silnik emerytalny, inwestycje pod kątem emerytury. Widzimy tutaj, jak oddziałują poszczególne jakby części. Tak? OFE jest tą częścią niesprzyjającą. Suwak tutaj sprawia, że środki muszą być umarzane, ale no to
OFE to jest
coraz
to takie
bardziej...
granatowe i to jest, widzę, pod osią, co i
Tak.
mamy odpływy z tego z rynku, ale okej.
Odpływy, no ale ta linia to jest wynik łączny i ona już dawno temu przebiła ten poziom zero i tutaj się coraz bardziej wznosi, jak chodzi o prognozy, widać, też są coraz lepsze do tego, aby jednak ten taka część PPE, programów PPK i te takie dobrowolne IKE, IKSE i środki inwestowane indywidualnie sprawiały, że tutaj coraz więcej kapitału napływa na naszą lokalną giełdę. I tutaj znowu nawiążę do tego home bias, tak? Warto inwestować na pewno globalnie, tutaj dywersyfikować swój portfel, ale to nie powinniśmy się zrażać do naszego krajowego rynku, który też potrafi solidnie dać zarobić. Tutaj to porównaliśmy do WIG-u. Warto też pamiętać o tym, że właśnie mamy ten aspekt total return w ETF-ach, czyli tak jak ten taki mainstreamowy, nazwijmy, WIG20 wypada może trochę słabiej niż w rzeczywistości, przez to, że tam jest tylko ten aspekt cen bez dywidend. Tak już patrząc całościowo, no to naprawdę wypadamy solidnie.
Tak, przepraszam, że podzielę uwagą, że WIG20 jest marketingowo źle wymyślony tam lata temu,
prawda,
że to
tak.
Jest indeks cenowy, a nie dochodowy. On od razu powinien być indeksem dochodowym, od razu te dywidendy uwzględniać. To nie byłby obiektem takich kpin i szyder przez całą poprzednią dekadę, prawda? No bo to marnie się zachowywał i tam ciągle jeszcze nie przebyliśmy szczytów z 2007 roku. A jak weźmiemy WIG, który już jest dochodowy, no to dawno przebyliśmy te szczyty, prawda?
No tak, tutaj widać po prostu, jak on prawie pionowo się wznosi w ostatnim okresie WIG,
oj,
więc
to wykres ściśnięty. To już tam.
Nie mamy się czego wstydzić,
tak,
względem tych rynków globalnych. Solidne stopy zwrotu, tutaj średnio za ostatnie 10 lat wyszło nam 9,7%, przy czym ten ostatni rok był naprawdę bardzo mocny i tutaj ta zagranica rozwinięta, no to nawet się nie zbliżyła do naszego wyniku, więc jest to naprawdę zachęcające i także te fundamenty, jak chodzi o prognozy, są na tyle dobre, że możemy się spodziewać, że no, te wzrosty będą kontynuowane.
No właśnie,
tak,
no właśnie, dopytam. A z ciekawości, jak pan to widzi? No bo ten faktycznie tutaj 2025 był obłędny. To czasem po prostu nie wierzę, że jesteśmy w stanie rosnąć po 40 parę procent rocznie. Jak pan to widzi dalej? No teraz ten początek roku, znaczy początek, już jest marzec. No taki trochę powiedziałbym lipny, no ta jeszcze wojna na Bliskim Wschodzie nam nie pomaga, tak słabo to wygląda, ale tak co do ogółu, jak pan widział tak jakąś koniunkturę taką, nie wiem, w perspektywie roku, może dwóch. Ja słyszę do tej pory, co pan mówi, to optymizm przemawia, ale domyślam się, że inaczej ETF byłby się źle zachował, byłoby nie marketingowo.
To prawda, ja mówię zawsze o tym długim okresie, tak, i podpinam się pod te fundamenty, więc tutaj jestem optymistą, natomiast no, po pierwsze zawsze są zdarzenia, których nie do końca da się przewidzieć, tak jak teraz mamy wojnę, która może oddziaływać, też nikt nie wie, czy ta wojna potrwa tydzień czy miesiąc, wtedy to jeszcze wydaje się, to by się łatwo zakończyła taka niedobra sytuacja na giełdach, czy też na rynkach obligacji, zwłaszcza to widać jak teraz, to źle skutkuje ta sytuacja wojenna w Iranie. No i jeśli by ten konflikt trwał dłużej, no to się przełoży na pewno na perspektywy inflacji, spowolnienia gospodarczego, więc nikt dokładnie tego nie przewidzi, jak chodzi o to, jak to będzie wyglądać w najbliższych tygodniach czy miesiącach. Aczkolwiek no, ten taki big picture polski jest nadal sprzyjający, więc tutaj jestem optymistą. No, można zawsze mówić, że jeśli tutaj mamy taki okres krótszy czy dłuższy spadków, to jest to tym bardziej okazja do promocji, prawda? Do wejścia na dołkach, więc tutaj nie powinniśmy się tak bardzo bać tego słabszego okresu. Zwłaszcza jeśli jest tutaj możliwość regularnego inwestowania, nawet takich niższych kwot, przecież teraz dużo rachunków maklerskich daje czy promocyjnie, czy na stałe, to po prostu brak praktycznie prowizji, tak. No to można sobie kupować.
Prawie, że po jednej sztuce.
Słucham?
Prawie, że po jednej sztuce.
No właśnie, no to jedna sztuka to 100 zł, można sobie dorzucać do tego rachunku choćby te 100 zł, czy kilkaset złotych regularnie, to wtedy niekoniecznie zawsze trafimy w dołek, ale też jakoś uśrednimy tę naszą cenę wejścia i w długim terminie to będzie powinno wyglądać solidnie. Także tutaj też, no to już właśnie wiele tutaj tematów mówiliśmy o tym, jaka to jest korzyść z tego, że ten polski rynek ETF-ów się rozwija z jednej strony, no i tak oddziały to na siebie, tak? To, co jest korzyścią dla inwestora, no to sprzyja polskiemu rynkowi kapitałowemu, tak? To jeśli ten polski rynek będzie się rozwijał, no to ten taki portfel emerytalny czy inwestycyjny będzie coraz lepiej wypadał. No i tutaj może też tak kilka słów o tym, jakie są nasze plany, bo też na pewno wszyscy są ciekawi.
No co dalej, i tak jest oczywiście.
Ten następny ETF na rynki globalne, na MSCI World już jest jakby ujawniony, że tak powiem, mamy zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na niego. Tak jak mówiłem, warto się dywersyfikować, tak? Dużo opowiadają o zaletach Polski, ale warto też wyjść na te rynki rozwinięte, więc tutaj będzie taka możliwość, tak jak mówiłem, zabezpieczona walutowo. Jeśli komuś akurat takie rozwiązanie tego hedgingu odpowiada, to będzie mógł z tego skorzystać. Debiut jest zaplanowany na kwiecień, także już niedługo, niedługo. No i na pewno tę naszą paletę ETF-ów będziemy rozwijać. Tutaj to tak zostawię na razie jako niespodziankę, ale chcielibyśmy, żeby ten inwestor zawsze znalazł coś dla siebie, jeśli chodzi o ETF-y z TFI PZU, tak jak ta oferta indeksowa w tradycyjnych funduszach INPZ-u jest, uważam, całkiem bogata i jeśli ktoś szuka jakiegoś klocka do budowy swojego portfela, to może tutaj go w INPZ-u znaleźć, to tak samo chcemy tych klocków ETF-owych dodawać, aby ten portfel, który odpowiada klientowi, czy to jak chodzi o tę alokację geograficzną, czy to stopień ryzyka, zawsze coś u nas znalazł takiego sensownego, z dobrą marką i po niskich kosztach, bo o tym też zawsze pamiętamy. Tak jak mówię, śledzimy internet, więc wiedzimy, co jest największym obiektem westchnień tych inwestorów, żeby to wszystko było jak najtaniej.
Dobrze, to okej, czyli ten ETF drugi od was na ten MSCI World będzie i to w kwietniu, a tutaj jest napisane, że to jest tak, sprawdzony autorski algorytm decyzyjny do replikacji. Będziecie ETF-em replikacyjnym czy syntetycznym?
Będziemy replikować fizycznie z tymi akcjami benchmarkowymi. Natomiast tutaj mam na myśli to, że jak chodzi już o MSCI World, tam jest 1300 spółek ponad w indeksie, więc no, na starcie jeszcze wszystkich nie kupimy. Musimy jakoś sobie zreplikować, wybrać te spółki. Ale tak jak mówię, no, mamy tutaj już doświadczenie, jak chodzi o INPZ-u, będziemy to robić podobnie, tam się to dość dobrze sprawuje, żebyśmy dobrali tak te spółki, które oddadzą po prostu tę stopę zwrotu indeksu. Też mogę powiedzieć, jak robimy w INPZ-u, im bardziej ten produkt się rozwija, no, tym bardziej zmierzamy do takiego pełnego pokrycia, bo to na pewno jest najlepsze, jak chodzi o replikację wyniku, żeby ten szum był jak najmniejszy. Więc my tutaj dokładamy spółek i tak samo na ETF-ie na pewno będziemy robić. Natomiast ten algorytm mamy już od dobrych kilku lat wypracowany, więc to się sprawdziło.
I nie da się pan pociągnąć za język, jakie to tam kolejne ETF-y dalej? Czy tak niespodziankę, czy coś pan uchyli rąbka tajemnicy?
No ja lubię robić niespodzianki, więc będziemy to robić stopniowo, natomiast mówię, że na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Też oczywiście zachęcam do jakichś wpisów, choćby tutaj pod naszym materiałem, tak, żeby każdy coś wyraził, czego potrzebuje.
No, lista życzeń, to bardzo dobrze. To my inwestorzy jesteśmy w tym dobrze.
Ja Ja na pewno to będę czytał i będziemy to tutaj jako element burzy mózgów też brać pod uwagę, więc zachęcam. Po to mamy komentarze, żeby pisać.
Bardzo dobrze,
Proszę
to
bardzo.
chętnie. A jeszcze a na sztuki jeszcze, dobra, bo to rozumiem, niespodzianki to będzie, a na sztuki może pan powiedzieć mniej więcej, że w jakimś tam najbliższym czasie, roku, dwóch, ile ETF-ów planujecie mieć tak do kupy?
Myślę o tym, że w tym roku no to tak będzie do 10 ETF-ów, być może 6-7.
O, to ambitnie,
Może
dobrze.
6-7, bardziej taka konkretna liczba, ale to też zobaczymy oczywiście jak wyjdzie i no też będziemy patrzeć, jakie jest zainteresowanie klientów, tak? To też jest pochodna tego, czego tak naprawdę inwestorzy poszukują.
No dobrze, to bo chyba już tam nic pan nie ma dalej na slajdach, bo mam jeszcze jedno ważne pytanie, czy tam są już dalej. A tak, nie,
To
to
już
już są
noty
noty prawne,
prawne,
tak to.
moje podziękowanie, więc
Tak, dobrze, to
jak chodzi o merytorykę, to
tak,
tutaj.
no to jeszcze mam takie pytanie o tego ETF-a, tego łączonego, tego WIG20 plus MWIG40. Jak klienci odpowiedzieli? Jak te pierwsze dni notowań, tak? Czy jesteście zadowoleni z tego debiutu? Kiedy on był? We wtorek?
We wtorek, tak.
Tak.
We wtorek, także czwarty dzień notowań. Tutaj ja jestem zadowolony osobiście. Tutaj mogę powiedzieć, zwłaszcza ten taki drugi dzień, gdy już do wszystkich mediów dotarły te informacje o tym ETF-ie, można było sporo poczytać, był bardzo dobrze wypad. Tutaj tych obrotów już mamy pierwsze kilka milionów. No jak no mówię, to też ta sytuacja dotycząca wojny w Iranie jest dosyć dynamiczna i ta zmienność rynkowa jest, więc na pewno w tych sesjach, gdy to wygląda bardziej na czerwono, no to może trochę te obroty, zainteresowanie może być mniejsze, ten inwestor trochę woli się odsunąć od tych ryzykownych aktywów, ale tak podsumowując te pierwsze dni, to ja jestem zadowolony, wierzę też, że jakby ta świadomość inwestora dotycząca tego nowego produktu będzie wzrastać, będzie on zauważony, będzie on komentowany, mam nadzieję, że pozytywnie, także to wszystko się będzie, wierzę, rozkręcać. Początek jest dobry.
A jakieś aktywa pod zarządzaniem może pan zdradzić, czy to jeszcze chwilkę trzeba poczekać?
No to myślę, że
w tym konkretnym
lepiej
ETF-ie
poczekać.
oczywiście.
Lepiej
Tak.
poczekać. Te obroty, to obroty pierwsze klientów, to powiedziałem już, takie kilka milionów jest przez 4 dni, także jak na nowy produkt, z tego co obserwuję, no to dobrze to wypada.
No i przepraszam, jeszcze fajnie, bo tak, bo nie ma takiego indeksu. WIG20 plus MWIG, nie ma się do czego odnosić, to teraz można się pośmiać, że można śledzić ten ETF, żeby wiedzieć, jak byłby taki łączony indeks pół na pół.
No w sumie tak, jakby tak sobie to posumować, taki pseudo WIG60
tak.
już jest, ten ETF jest punktem odniesienia, jak te duże i średnie spółki performują tak z dnia na dzień i w trakcie sesji, tak.
Dobrze, bardzo dziękuję. No to tak, ja będę czekał na jakieś tam doniesienia o sukcesach, ile jak państwo, jak ten fundusz puchnie, jak rośnie, jak to, że inwestorzy go zauważyli. Też tak, łapię pana za słowo co do liczby ETF-ów do końca tego roku. Wyłapujesz między 6 a 10. Tak, tutaj to bardzo ciekawy jestem, no bo to jest dużo.
Będziemy starać się tego słowa dotrzymać i tak jak mówię, i liczę na jakieś komentarze,
Dobra.
Które też może będą inspirować, bo wszystko jest dla tych klientów, inwestorów, więc jeśli czegoś potrzebują, to myślę, to będzie tworzone.
No i super. Dobra, bardzo serdecznie dziękuję w takim razie. To był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj moim gościem był dr Przemysław Sepielak z TFI PZU. Dziękuję bardzo, panie Przemku.
Dziękuję również.